Geralt uklęknął. Wolno złożył ciało dziewczynki na pokładzie, cofnął się. Aguara zawyła przeszywająco. Kłapnęła zębatymi szczękami, postąpiła ku nim. Parlagi zakrzyczał. Panicznie zamachał rękami. Wyrwał się Kobinowi i wyskoczył za burtę. Od razu poszedł na dno. Van Fleet płakał. Kobin i majtkowie wciąż bladzi skupili się wokół pudłoraka. Pudłorak zdjął czapkę. Medalion na szyi Wiedźmina drgał silnie. Wibrował. Drażnił. Aguara klęczała nad dziewczynką, wydając dziwne odgłosy. Ni to mrucząc, ni to sycząc. Nagle uniosła głowę, wyszczerzyła kły. Zawarczała głucho. W jej ślepiach rozbłysnął ogień. Geralt nie poruszył się. Zawiniliśmy, powiedział. Stało się bardzo źle. Ale niech nie dzieje się gorzej. Nie mogę pozwolić, byś skrzywdziła tych ludzi. Nie pozwolę na to. Lisica wstała, unosząc dziewczynkę. Powiodła wzrokiem po wszystkich. Na koniec spojrzała na Geralta. Stanąłeś mi na drodze, powiedziała szczekliwie, ale wyraźnie, wolno wymawiając każde słowo. W ich obronie. Nie odpowiedział. Mam córkę na rękach, dokończyła. To ważniejsze niż wasze życie. Ale to ty stanąłeś w ich obronie, białowłosy. Po ciebie zatem przyjdę. Pewnego dnia, gdy już zapomnisz. I nie będziesz się spodziewał.
Cześć, jestem Kamil K., a ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po Kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu wybrane książki fantastyczne. Zapraszam.
No więc dotarliśmy już do 15 rozdziału. No tym razem jeszcze mamy dwa interludia. Chociaż a sam rozdział uważam za bardzo ciekawy, nawet jeśli nie jest tu może wiele do omawiania, jeśli chodzi o samą jego strukturę czy historię. Po prostu jest to całkiem fajnie napisana historia. Dlatego też znowu przytoczę sporo cytatów, ale no jednak trochę rzeczy do mówienia mam. Zacznijmy jednak od streszczenia. Rozdział zaczyna się od tego, że prorok Lebioda, tu oczywiście mowa o statku, najwyraźniej się zgubił, bo błąka się po bagnach. W pewnym momencie na jednym z brzegów widzą węże, ale Geralt mówi pudłorakowi, żeby nie zmieniał kursu, bo to iluzja. Wiedźmin zorientował się też, co robiła wcześniej Lisica. Zorientował się, że na przykład te wcześniejsze wskazania busoli to była właśnie iluzja, jaką ona zesłała. Załoga zresztą i tak ponosi straty, bo jeden z majtków wyskoczył poza pokład, gdy uciekał przed właśnie tymi iluzyjnymi wężami. No a natomiast w wodzie grasowała prawdziwa żerytwa. Natomiast inny został pogryziony przez prawdziwego węża. Pudłorak informuje Geralta, że najprawdopodobniej dryfują w kierunku bagien, co stanowi duży problem. Lisica pokazuje się wszystkim, szczekając, co ma być wezwaniem do uwolnienia dziewczynki. Pada pomysł wsadzenia Parlagiego i dziewczynki do łódki, ale Van Fleet i Pudłorak protestują. Zgadzają się zresztą z nimi Geralt i Adario Bach. W pewnym momencie orientują się, że pływają w kółko. Geralt mówi więc, że trzeba spróbować przepłynąć przez wir. Wydaje mu się, że to iluzja. Okazuje się, że ma rację. Ale to nie koniec ich kłopotów. Lisica szczuje na nich potwora o nazwie Wodianuj. Udaje mu się uszkodzić ster. Za chwilę wydaje mi się, że mam szansę na powrót na rzekę, ale jednak jest to niemożliwe, bo w wodnodze, która tam prowadzi, jest mielizna. Kobin i majtkowie decydują się działać i chcą załadować Lisicę z Parlagim na łódkę. Na drodze staje im Geralt, ale oni nie zmieniają zamiaru. Jednak w międzyczasie okazuje się, że łódkę ukradł Fysz, który dość energicznie wiosłuje, chcąc uciec. Jednak nie udaje mu się to. Dopadają go wielki krokodyl i ogromny żółw. Geralt wyrywa dziewczynkę Kobinowi, ale w międzyczasie Lisica ląduje na pokładzie. Parlagi wyskakuje za burtę, a Geralt zwraca się do niej, kładąc ciało dziewczynki na pokładzie. Lisica mówi, że kiedyś mu się przypomni. Gdy lisica odchodzi, widzą złotą plażę i niebieskie niebo, ale podwórek nie może się tam skierować. Kobi i marynarze rzucają się do wody i płyną w tamtym kierunku, ale to była, jak to jest określone, pożegnalna iluzja wywołana przez Aguarę. Wszyscy giną. A Dario przyciąga łódkę, którą uciekał Fish, zabierają Fanflita. Pudłarak odmawia wsiąścia. Chce doprowadzić statek do celu. A Dario i Geralt płyną. Akcja pierwszego interludium toczy się 4 dni później w Nowigradzie w domu aukcyjnym braci Borsodych. Na aukcji sprzedane są różne przedmioty, w tym miecze wiedźmińskie. Ostatecznie kupuje je Molnar Giancardi za 4000 koron. Dowiadujemy się, że miecze ukradł Niklas Mus, czyli ten przedwcześnie usiejący młodzieniec, którego Geralt widział, jak nie został wpuszczony do Natura Rerum. Pomaga mu jako pośredniczka Antaderis, od której Jaskier kupił rzekomą klingę z Wirolady i która, jak się okazuje, jest córką Pyrala Prata. Jak może pamiętacie, Pyral mówił Geraltowi, że nie zdradzi tożsamości pośrednika. Antea pobiera pieniądze w formie czeku na 400 koron. Mus bierze gotówkę. Na sam koniec tego interludium opisana jest rozmowa Yennefer i Molnara. Jak się okazuje, to czarodziejka zapłaciła za zakup mieczy i jeszcze rzuciła jakieś zaklęcie, ale tylko na Musa. Jaki był efekt tego zaklęcia, dowiadujemy się w drugim interludium, które toczy się 100 godzin od czasu pobrania pieniędzy. Mus chce się dostać do natury Rerum i popisuje się arogancją. Phoebus Ravenga decyduje się na jego wpuszczenie. Gdy ten chce się popisać, ile to nie ma pieniędzy, to zamieniają się one w błotnistą i śmierdzącą maś. Na polecenie Ravengi Wikidai Wotarp zawleka urzędnika do Szamba. Właściciel lokalu kilka razy zmusza urzędnika do zanurzenia głowy w nieczystościach, a potem mówi, żeby go tam zostawić, żeby sam się wydostał. No, czyli mamy tutaj skrócone to, co się wydarza. Czyli można powiedzieć, że podróż proroka Lebiody dopadła końca i nawet można powiedzieć, że zbrodniarze zostali ukarani. No generalnie no, wiemy, że ta ekspedycja to ratunkowa była raczej tylko w teorii. Można powiedzieć, że taką główną siłą, która kieruje wszystkim w tym rozdziale, no to jest lisica, ponieważ to ona steruje tym, co się dzieje i to ona podejmuje decyzję. Geralt i jego towarzysze są reaktywni, ponieważ próbują jedynie uciec. No i właśnie zostając przy lisicach, no to poznajemy ich zdolności. No oczywiście wiemy, że wywołują bardzo silne iluzje. Na przykład. Od brzegu, podłorak! Zaryczał Petru Kobin. Ster prawo na burt! Stale od brzegu! Z dala od brzegu! Co jest? Węże! Nie widzisz? Węże! A Dario Bach zaklął. Lewy brzeg roił się od węży. Gadawiły się wśród trzcin i przybrzeżnych wodorostów. Pełzały po na wpół zanurzonych pniach, zwieszały się sycząc z nadwodnych gałęzi. Geralt rozpoznawał mokasyny, grzechotniki, żararaki, bumslęgi, daboje, gałęźnice, żmije sykliwe, ariety, czarne mamby i inne, których nie znał. Swoją drogą to jest niezły zestaw tych węży. Geralt zresztą zorientował się, że to są iluzje wtedy, gdy okazało się, że kręcą się w kółko, że pływają cały czas w tej samej drodze. Marynarz dziobu oszczekł ich krzykiem, a za chwilą krzyczeli wszyscy, patrząc na przegniły, obrośnięty pnączami i zielskiem wrak. Ten sam, który widzieli przed godziną. Pływamy w kółko, stwierdził fakt krasnolud. To pętla. Lisica złapała nas w pułapkę. Mamy tylko jedno wyjście. Geralt wskazał na lewą odnogą i kontrujący się w niej wir. Płynąć przez to. Przez ten gejzer? Ryknął Fish. Zdurniałeś ze szczętem? Rozerwie nas. Rozerwie, potwierdził podłorak. Albo wywróci. Albo ciśnie na bagno. Skończymy jak ów wrak. Zobaczcie, jak w tej kipieli drzewami miota. Widać, że straszną siłę ma ten wir. Właśnie, widać, bo to chyba iluzja. Myślę, że to kolejna iluzja Aguary. Chyba? Jesteś wiedźminem, a nie umiesz rozpoznać? Słabszą iluzję bym rozpoznał. Te są niezwykle mocne. Ale zdaje ci się. A jeśli się mylisz? No więc tutaj widzimy, że liście to niezwykle silne potwory, no niezwykle silne istoty, że potrafią stworzyć iluzje, które mogą zmylić także wiedźmina. Sądzę, działanie tej iluzji jest dość interesujące, zwłaszcza na przykładzie wiru. Obracane w wirze drzewo co róż wyłaniało z wody konary, niczym rozczapierzone ręce topielca. Wir burzył się, kotłował, wzbierał i pryskał pianą. Prorok zadygotał i pomknął nagle wsysany w kotłowisko. Targane wirem drzewo z hukiem uderzyło o burtę, bryznęła piana. Słup zaczął się kołysać i obracać, coraz szybciej i szybciej. Wszyscy wrzeszczeli na różne głosy. I nagle wszystko ucichło. Woda uspokoiła się, wygładziła w taflę. Prorok Lebioda wolniuteńko dryfował wśród porosłych błotniami brzegów. Miałeś rację, Geralt, odchrząknął Adario Bach. To jednak była iluzja. Podurak długo patrzył na Wiedźmina. Milczał. Wreszcie ściągnął czapkę. Szczyt głowy, jak się okazało, miał łysy jak jajo. Zamustrowałem do żeglugi rzecznej, wychlepiał wreszcie, bo żona prosiła. Na rzece mówiła bezpieczniej. Bezpieczniej niż na morzu. Nie będzie się zamartwiać, mówiła, ilekroć wypłynę. Włożył czapkę na powrót, pokiwał głową, mocniej uchwycił rumby steru. Czy to już? Zajęczał spod kokpitu Kevenard Van Fleet. Czy już jesteśmy bezpieczni? Nikt nie odpowiedział na jego pytanie. No oczywiście tu mamy tak jakby podkręcenie nastroju grozy i zagrożenia w tej właśnie sytuacji, co czują w zasadzie wszyscy. No ale tutaj widzimy jeszcze w tym pisie jest ciekawe to, że widzimy, że iluzja oprócz tego, że potrafi też wywoływać wrażenie zagrożenia, bo wszyscy mają wrażenie, że ich statek zaczyna się obracać, gdy wpływają w wir. No ale zdolności lisicy nie ograniczają się tylko do tworzenia iluzji. Potrafią też wpływać na inne istoty. No na przykład tutaj ta nasza lisica szczuje Wodianoja na statek. Na proroka Lebiodę. Woda pod pniem spieniła się nagle. Wychychnął z niej potwór. Ogromny, cały pokryty zielono-brązowym deseniem łyskowatych łusek. Zabulgotał, zachlupał. Posłuszny rozkazowi lisicy popłynął, burząc wodę wprost na proroka. To też, przełknął śliną Adario Bach, to też iluzja? Nie bardzo zaprzeczył Geralt. To Wodianoj! Krzyknął do podłoraka i majtków. Oczarowała i puszczyła na nas Wodianoja! Bosaki! Łapcie za bosaki! Wodianoj wynurzył się tuż przy statku. Zobaczyli płaski, porośnięty glonami łeb. Wyłupiaste rybie oczy, stożkowate zęby w wielkiej paszczęce. Potwór wściekle uderzył w burtę. Raz, drugi, aż cały prorok zadygotał. Gdy nadbiegli z bosakami, uciekł, zanurkował, by za chwilę wynurzyć się z pluskiem za rufą tuż przy płetwie steru, którą chwycił zębami i targnął, aż zatrzeszczało. Urwie ster! Dar się podłurak, usiłując dziobnąć potwora bosakiem. Urwie ster! Łapcie fał! Unieście płetwę! Odpędźcie cholernika od steru! Wodianoj gryzł i szarpał ster, ignorując krzyki i szturchnięcia bosaków. Płetwa pękła. W zębach stwora został kawał deski. Albo uznał, że to wystarczy, albo czar lisicy stracił moc. Dość, że dał dura, nura i zniknął. No, jak więc widzimy, to moce lisicy są naprawdę duże. I to pomimo tego, że jak usłyszymy, są jakby powoli w zaniku, że już tracą swoje dawne siły. No, ale tutaj mamy tego Wodianoja. No, w wiedźmińskiej wiki są opisane, że to są te same istoty, które występują w opowiadaniu Trochę poświęcenia. Jak może wiecie, tam była jakaś podwodna cywilizacja, ale no, która była raczej wroga ludziom, bo tam Siren musiała ratować Geralta i Jaskra. No ja nie mam takiego przekonania, bo to nic nie wskazuje, żeby ten potwór był przedstawicielem jakiejkolwiek cywilizacji. No i chyba by w Trochę poświęcenia wtedy Geralt poznał Wodianoja. Ja wiem, że CD Projekt później wykorzystał, określił jako Wodianoj i właśnie takie rozumne, podobne do ryb postacie, no ale to trochę co innego. Tu prawdopodobnie bazował po prostu na słowiańskim folklorze, gdzie faktycznie występuje Wodianoj, chociaż to jest raczej po słowacku, bo po polsku to się są nazywane wodnikami. No to są demony, które często zamieszkują stawy czy jeziora, często topią zwierzęta czy niestrasznych ludzi, zwłaszcza mężów, kobiet, które im się spodobały. No i jeszcze tak może co do iluzji, to chciałbym opisać jeszcze, przytoczyć jeszcze dwa cytaty, które no, opisują przy okazji koniec też. No co tu dużo mówić. niezbyt miłych ludzi. Ze ściówki Achterpiku wyłonił się Petru Kobin, wlokąc za kołnierz ledwie trzymającego się na nogach Parlagiego. Idący za nim marynarz niósł owiniętą w płaszcz dziewczynkę. Pozostałych czterech stanęło przy nich murem, frontem ku Wiedźminowi. Trzymali toporki, ościenie, żelazne haki. Będzie tego, moi ściewy, harknął najwyższy. My żyć chcemy. Czas coś zrobić wreszcie. Zostawcie dziecko, wycedził Geralt. Puść kupca, Kobin. Nie, panie, pokręcił głową marynarz. Trupek wraz z kupczykiem pójdą za burtę, to potworzycę zatrzyma. Wówczas uciec zdołamy. Wy zaś, chrapnął drugi, nie mieszajcie się. Nic do was nie mamy, ale na zawadzie nie próbujcie stawać, bo się wam krzywda stanie. Kevenard Van Fleet skurczył się u burty, załkał, odwracając głowę. Podłorak też uciekł zrezygnowanym wzrokiem, zaciął usta. Widać było, że nie zareaguje na bunt własnej załogi. Bo tu należy dodać, że gdy Fysz pierwszy, jakby no nie pierwszy, bo to Kobin wymyślił, ale później Fysz podjął tą propozycję, no to najpierw Dario Bach stwierdził, że to trzeba być kretynem, żeby na coś takiego wpaść. A Podłorak i Van Fleet wyraźnie zaprotestowali. Tak jest, racja, Petru Kobin popchnął Parlagiego. Kupiec i zdechła lisica za burtę. To jedyny dla nas ratunek. Na Bóg, Wiedźminie. Dalej, chłopy. Do łódki z nimi. Do której łódki? Spytał spokojnie Adario Bach. Do tamtej morze? Już dość daleko od proroka, zgięty na ławce czółna, wiosłował Javil Fysz, kierując się na ploso. Wiosłował ostro. Pióra wiosł rozbryzgiwały wodę, rozrzucały wodorosty. Fysz! Wrzasnął Kobin. Ty draniu! Ty skurwysynu jebany! Fysz odwrócił się, zgiął łokieć i pokazał im wała, po czym ponownie chwycił się wioseł. Ale nie powiosłował daleko. Na oczach załogi proroka łódka podskoczyła nagle w gejzerze wody, zobaczyli tukący ogon i najeżoną zębami paszczę ogromnego krokodyla. Fysz wyleciał za burtę, popłynął wrzeszcząc w stronę brzegu, na zjeżoną korzeniami cypryśników płciznę. Krokodyl ścigał go, ale palisada pneumatomorfów spowolniła pościg. Fysz dopłynął do brzegu, rzucił się piersią na leżący tam głaz. Ale to nie był głaz. Olbrzymi żółw jaszczurowaty rozwarł szczęki i capnął Fysza za rękę powyżej łokcia. Fysz zawył, zaszamotał się, zawierzgał, rozbryzgując bagno. Krokodyl wynurzył się i chwycił go za nogę. Fysz zaryczał. Przez chwilę nie było wiadomo, który z gadów zawładnie Fyszem. Żółw czy krokodyl? Ale w końcu oba coś dostały. W szczękach żółwia została ręka ze sterczącą z krwawej miazgi białą maczugowatą kością. Resztę Fysza zabrał krokodyl. Na zmąconej powierzchni została wielka czerwona plama. No w zasadzie to tutaj mamy tylko sam koniec Fysza, który płynął właśnie tam, gdzie miało być bezpiecznie. No natomiast w sumie to nie była taka per se iluzja, no bo zdaje się, że po prostu ten żółw wyglądał jak głaz. Natomiast bez wątpienia pod wpływem iluzji zginęła reszta załogi. Wiatr ustał, zrobiło się parno. Pchany prądem prorok Lebioda uwolnił się z konarów, podryfował środkiem od nogi. Podłorak otarł czapką oczy i czoło. Marynarz dziobu krzyknął. Krzyknął Kobin. Krzyczeli pozostali. Z zagęstwiny trzcin i dzikiego ryżu wyjrzały nagle strzechy chat. Zobaczyli suszące się na tyczkach sieci. Żółciutki piasek plaży. Pomost. A dalej za drzewami na cyplu szeroki nurt rzeki pod błękitnym niebem. Rzeka! Rzeka! Nareszcie! Krzyczeli wszyscy. Majtkowie, Petru Kobin, Van Fleet. Tylko Geralt i Adario Bach nie dołączyli do chóru. Milczał też Podłorak, napierając na ster. Co robisz? Wrzasnął Kobin. Dokąd? Na rzekę się kieruj. Tam, na rzekę. Nie da rady. W głosie kapitana brzmiały rozpacz i rezygnacja. Flauta. Statek steru ledwo słucha, a prąd coraz silniejszy. Tyfujemy, odpycha nas. Niesie znowu w odnogi. Z powrotem w bagna. Nie! Kobin zaklął i wyskoczył za burtę. I popłynął ku plaży. W ślad za nim skoczyli do wody marynarze. Wszyscy. Geralt nie zdał żadnego powstrzymać. Adario Bach mocnym chwytem osadził w miejscu szykującego się do skoku Van Fleeta. Błękitne niebo, powiedział. Złocisty piasek plaży. Rzeka. Zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Znaczy, nie jest prawdziwe. I nagle obraz zamigotał. Nagle tam, gdzie dopiero co były rybackie chaty, złota plaża i nurt rzeki za cyplem, Wiedźmin na sekundę zobaczył pajęczyny oplątwy do samej wody zwieszające z konarów strupieszałych drzew. Bagniste brzegi zjeżone pneumatoforami cypryśników. Czarną zbierającą bąblami topiel. Morze wodorostów. Nieskończony labirynt odnóg. Przez sekundę widział to, co skrywała pożegnalna iluzja Aguary. Płynący zaczęli nagle krzyczeć i tuć się w wodzie. I po kolei znikać w niej. Petru Kobin wynurzył się, krztusząc i wrzeszcząc, cały pokryty wijącymi się pręgowanymi, grubymi jak węgorze pijawkami. Potem skrył się pod wodą i nie wynurzył już więcej. To jest w sumie większość rzeczy, jakie mamy, no bo tu mamy jeszcze tą scenę przytoczoną na początku. Jak pamiętacie, gdy lisica oczywiście już dostała się na statek i obiecuje Geraltowi, że wróci, ale nie wygląda na to, żeby ją jakoś super obwiniała. Być może zresztą też nie była tak, aż tak zawzięta, bo jednak jej córka przeżyła. No inna sprawa, że oczywiście wszyscy marynarze, no oprócz Geralta i Adario, którzy nie byli w to w żaden sposób zamieszani, no i Van Slita, no to Van Slita akurat był, przeżyli. Można powiedzieć, że zresztą no to jest takie, tu akurat mamy takie zakończenie, że akurat źli zostali za zło ukarani. W każdym razie nawet Van Slit to nie jest postać pokroju Fisza czy Kobina. No i w sumie Pudłorak też wydaje się być raczej lepszy, ponieważ wyraźnie się sprzeciwiał tego, żeby po prostu zostawić Parlagiego i źle się obejść ze zwłokami. Tutaj jeszcze tam może się zatrzymać chwilę przy iluzjach, bo nie do końca wiemy, jak działają iluzje w tym świecie. No wiemy oczywiście, że potrafią szukać zmysły. No tu mamy to przedstawione jednoznacznie. Ale wiemy, że z niektórymi iluzjami można nawet obcować fizycznie, jak to może pamiętacie było u Stregobora w wieży. No ale to też była specyficzna sytuacja. Być może jak jest taki świat sztucznie wykreowany, to można więcej zrobić. W każdym razie no, tu widzimy, że te iluzje mogą być bardzo przekonujące. No i tak już przechodząc do zakończenia tego rozdziału. A Dario Bach przyciągnął bosakiem łódkę, która przetrwała spotkanie z krokodylem. A teraz przydryfowała do burty. Krasnolud wskoczył, odebrał od Geralta wciąż otępiałego Van Slita. Kapitanie! Pudłorak pomachał im czapką. Nie, panie Wiedźmin, ja statku nie porzucę. Do portu go dowiodę, choćby nie wiem co. A jak nie, razem ze statkiem na dnie milec. Bywajcie. Prorok Lebioda dryfował spokojnie i majestatycznie. Wpływał w odnogę, znikał w niej. A Dario Bach popluł w dłonie, zgarbił się, pociągnął wiosłami. Łódka pomknęła po wodzie. Dokąd? Tam to ploso, za mielizną. Tam jest rzeka. Pewien jestem. Wypłyniemy na farwater, napotkamy jakiś statek. A jak nie, to tą łodzią choćby do samego Nowigradu. Pudłorak da radę, jeśli tak mu pisane. Kevenard Van Slit popłakiwał, a Dario wysłował. Niebo pociemniało. Usłyszeli daleki, przeciągły grom. Burza idzie, powiedział krasnolud. Zmokniemy, cholera. Geralt parsknął, a potem zaczął się śmiać. Serdecznie i szczerze. I zaraźliwie, bo za chwilę śmiali się obaj. A Dario wiosłował silnymi, równymi pociągnięciami. Łódka mknęła po wodzie jak strzała. Wiosłujesz? Ocenił Geralt, ocierając wyciśnięte przez śmiech łzy. Jakbyś w życiu nic innego nie robił. Myślałem, że krasnoludy nie umieją ani żeglować, ani pływać. Ulegasz stereotypom. A to swoją drogą jest faktycznie dość ciekawa uwaga, o tyle, że generalnie faktycznie nie portretuje się krasnoludów na morzu. To jest jakoś tak przyjęte w fantastyce, no też trochę z powodu źródeł tych istot, że no one generalnie żyją w kopalniach, w ciemności, pod ziemią i tak dalej. Natomiast na morzu to jakoś rzadko są portretowane. No nim jeszcze skończę z tym rozdziałem, no to jeszcze cytat z początku rozdziału. Niegdyś mogłyśmy bardzo wiele. Mogłyśmy tworzyć iluzję magicznych wysp, pokazywać tysięcznym tłumom tańczące na niebie smoki. Mogłyśmy wywoływać wizję potężnej armii zbliżającej się do murów miasta i wszyscy mieszkańcy widzieli tę armię tak samo, aż do najdrobniejszych detali ekwipunku i znaków na chorągwiach. Jednak sprawić to mogły tylko tamte, nie mające sobie równych lisice z czasów pradawnych, które swą czarodziejską moc okupiły życiem. Od tamtych pór zdolności naszego gatunku uległy znaczącej degradacji. Zapewne skutkiem ciągłego przebywania wśród ludu. Wiktor Pielewin, Svatchesanaya Kniga Obrotnia. Przepraszam, bo zapewne zmasakrowałem tutaj rosyjski tytuł. W każdym razie Pielewin to jest jeden z najważniejszych współczesnych pisarzy rosyjskich. No, tam jak patrzyłem, to w niektórych jakich zestawieniach wymieniany często na pierwszym miejscu. Ta książka, z której pochodzi cytat, to po polsku została wydana jako Święta Księga Wilkołaka. No, nie będę udawał, że ją czytałem, bo nie czytałem, aczkolwiek no, czuję się poniekąd zachęcony, więc może zajrzę do biblioteki, zobaczę, czy mają. W każdym razie, z tego, co można wyczytać, to opowiada ona o romansie lisicy z wilkołakiem, który jednocześnie jest wysoko postawionym przedstawicielem FSB. I generalnie to jest trochę, z tego co zrozumiałem, trochę podobnie jak Bułhakowa, fantastyka stanowi jaki pretekst, aby opowiadać o współczesnej rosyjskiej rzeczywistości. Tutaj no, można by zrobić jakiś wstręt polityczny, ale nie mam zielonego pojęcia, jakie Pielewin ma poglądy polityczne. Z tego co wyczytałem, to nie wyraża ich otwarcie. No dobrze, no to co możemy mówić tu o tym rozdziale o naszych bohaterach, bo Lisicę wprawdzie jeszcze spotkamy, ale nie spotkamy Adario Bacha, no oczywiście Fysza i Pedro Kobila i tak dalej, nie spotkamy z przyczyn obiektywnych, no nie spotkamy też Van Fleeta. No cóż, no trochę już powiedziałem w poprzednim rozdziale, że no Van Fleet to nie jest przyjemna postać, choć nie jest też tak do końca zły. No a Dario Bach, no to jest bardzo fajny krasnolud, który tym szczególnie różni się od krasnoludów, że no jak na przykład umie wiosłować. No, bo inni bohaterowie, no na przykład jedno, co można by się czepiać, że no Fysz jest po prostu chamski i jest oszustem, no ale i nie ma żadnych takich jakichś ciekawszych cech, no ale w sumie czy potrzebowali, czy każdy antagonista musi być jakoś sympatyczny? Niekoniecznie. Chociaż no tu trochę przesadził Sapkowski, bo można powiedzieć, że Sorel de Grelum, czyli główny zły, też jest zepsuty do szpiku kości, no ale Fysz to jest powiedzmy taki pomniejszy antagonista, więc też nie ma co się czepiać. Generalnie, no tak jak mówiłem, bardzo mi się ten rozdział podoba. No i pozostały mi jeszcze do omówienia interludia. Z pierwszego dowiadujemy się takich trochę ciekawych rzeczy. Wiemy, kto ukradł miecze Geralta, wiemy, że Antea Deris, która też swoją drogą sprzedała Jaskrowi, już wspominałem o tym rzekomą klingę z Wirolady do córka Pyrala Prata, z którym jest jednak nie na najlepszych stosunkach, co nie przeszkadza im robić razem interesów. Dowiadujemy się, że Yennefer już na tym etapie, bo że to robiła później, to wiemy to w Krwi Elfów, gdy razem z Ciri odwiedzają bank Molnara, ale tutaj jak widzimy wspiera już na tym etapie, czyli wcześniej. Całkiem udany jest też opis sagi, bo jest takie trochę uśmiechu w kierunku fanów sagi. No przytoczę dość taki przydługi cytat, ale jednak nie całe interludium. Być może przerwę to opisami. Lot numer 1. Figurynka nefrytowa, grupowa, przedstawiająca nimfę z trzema faunami. Wykonana według naszych ekspertów przez gnomy wiek około 100 lat. Cena wywoławcza 200 koron. Widzę 250. To wszystko? Ktoś zaoferuje więcej? Nie? Sprzedana panu z numerkiem 36. Urzędujący przy sąsiednim pulpicie dwaj klerkowie pilnie zapisywali rezultaty sprzedaży. Lot numer 2. Aenok Mak Tatuch Morok. Zbiór elfich baśni wierszowanych przypowieści. Bogato ilustrowany. Stan idealny. Cena wywoławcza 500 koron. 550 pan kupiec Hofmeier. Pan rajca Drofus 600. Pan Hofmeier 650. To wszystko? Sprzedane za 650 koron panu Hofmeierowi z Hiruntum. No i tu mamy już taki uśmieszek, bo przecież Hofmeier, no to jak wiecie, to jest na właśnie w Hiruntum. Ponownie spotkali się dzięki Ciri, swoją drogą, Geralt i Yennefer. Więc można powiedzieć, no to takie bardzo... Swoją drogą też tytuł tej księgi to miał ją też u siebie Wysogota. To jest generalnie zbiór elfich baśni, jak to usłyszeliście z opisu. Tam, jak pamiętacie, to Wysogota testował ją, przytaczając ją baśń o starym kruku i młodej jaskółce. Lot numer 3. Przyrząd z kości słoniowej o kształcie obłym i wydłużonym, służący zapewne do masażu. Pochodzenie zamorskie, wiek nieznany. Cena wywoławcza 100 koron. Widzę 150. 200 pani w maseczce z numerkiem 43. 250 pani w walu z numerkiem 8. Nikt nie da więcej? 300 pani aptekarzowa Wörsterkranz. 350? Żadna z pani nie da więcej? Sprzedany za 350 koron pani z numerkiem 43. No to oczywiście też jest taki żart, ale to już taki bardziej współczesny, bo jak wiecie, no, jak zapewne niektórzy z was wie, to seksualne zabawki często właśnie były tak opisywane i w PRL-u, który był bardziej pruderyjny jako przyrząd do masażu, ale no słyszałem czy czytałem jakiś czas temu, że tak samo jest obecnie w krajach arabskich, gdzie właśnie takie różne przyrządy, gdzie oczywiście oficjalnie takie zabawki są zakazane, natomiast właśnie są sprzedawane często kobietom i właśnie opisywane jako przyrządy do masażu. Lot numer 4. Antidotarius Magnus. Unikalny traktat medyczny wydany przez Uniwersytet w Castel Graupian na początku istnienia uczelni. Cena wywoławcza 800 koron. Widzę 850. 900 pan doktor Ochnesorg. 1000 szanowna Marti Södergren. To wszystko? Sprzedany za 1000 koron szanownej Södergren. No to tu widzimy ktoś, kolejne znajome nazwisko. Lot numer 5. Liber de Naturis Bestiarium. Biały kruk. Oprawna w deseczki bukowe bogato ilustrowana. Lot numer 6. Dziewczynka z kotkiem. Portrait en Trois Quarts. Olej na płótnie. Szkoła cintryjska. Cena wywoławcza. Lot numer 7. Dzwonek z trzonkiem, mosiężny, robota krasnoludzka. Wiek znaleziska trudny do oszacowania, ale rzecz z pewnością starożytna. Na obwodzie napis krasnoludzkimi runami głoszący: no i czego ciulu dzwonisz? Cena wywoławcza. Lot numer 8. Olej i tempera na płótnie. Artysta nieznany. Arcydzieło. Proszę zwrócić uwagę na niezwykłą chromatykę, grę barw i dynamikę świateł. Pomroczna atmosfera i wspaniały koloryt majestatycznie oddanej leśnej przyrody. A w centralnej części, w tajemniczym światłocieniu, proszę spojrzeć. Główna postać dzieła. Jeleń na rykowisku. Cena wywoławcza. No to tutaj mamy oczywiście taki kolejny dowcip. Lot numer 9. Imago Mundi. Znana też pod tytułem Mundus Novus. Księga niezwykle rzadka. W posiadaniu Uniwersytetu Oksenfurskiego jest tylko jeden egzemplarz. Nieliczne egzemplarze w rękach prywatnych. Oprawna w skórę kozią kurdybanową. Stan idealny. Cena wywoławcza 1500 koron. Szanowny Wimme Vivaldi 1600. Czcigodny kapłan Prochaska 1650. 1700 pani z końca sali. 1800 pan Vivaldi. 1850 czcigodny Prochaska. 1950 pan Vivaldi. 2000 koron. Brawo czcigodny Prochaska. 2100 pan Vivaldi. Czy ktoś da więcej? Ta księga jest bezbożna. Zawiera heretyckie treści. Winna być spalona. Chcę ją wykupić, by spalić. 2200 koron. 2500. Parchnął Wimme Vivaldi, głaszcząc białą, wypielęgnowaną brodę. Dasz więcej, pobożny palaczu? Skandal! Mamona tu triumfuje nad prawością. Pogańskich krasnoludów traktuje się lepiej niż ludzi. Poskarża się władzą. Księga sprzedana za 2500 koron panu Vivaldiemu. Ogłosił spokojnie Abner de Navarrete. Czcigodnemu Prochasce przypominam zaś o obowiązujących w domu Borsadych zasadach i regulaminie. Wychodzę. Żegnamy. Raczą państwo wybaczyć. Unikatowość i bogactwo oferty domu Borsadych skutkuje bywa emocjami. Kontynuujemy. Lot numer 10. Absolutna osobliwość. Niezbywałe znalezisko. Dwa miecze wiedźmińskie. Dom postanowił nie oferować ich oddzielnie, lecz jako komplet w hojdzie dla wiedźmina, któremu przed laty służyły. Przed laty, prawda? Pierwszy miecz ze stali pochodzącej z meteorytu. Klinga wykuta i ostrzona w Mahakamie. Autentyczność krasnoludzkiej puncy potwierdzona przez naszych ekspertów. Drugi miecz srebrny. Na jelcu i całej długości klingi znaki runiczne i glify potwierdzające oryginalność. Cena wywoławcza 1000 koron za komplet. 1050 pan z numerkiem 17. To wszystko? Nikt nie da więcej? Za takie rarytety? Gówno, nie pieniądze. Mruknął siedzący w ostatnim rzędzie Nikefor Mus, urzędnik magistracki, na przykład nerwowo zaciskając w pięści poplamione inkaustem palce lub przeczesując nimi rzadkie włosy. Wiedziałem, że nie warto było. Antea Deris ucieszyła go syknięciem. 1100, pan hrabia Horwat. 1200, pan z numerkiem 17. 1500, szanowny Nino Cianfanelli. 1600, pan w masce. 1700, pan z numerkiem 17. 1800, pan hrabia Horwat. 2000, pan w masce. 2100, szanowny Cianfanelli. 2200, pan w masce. To wszystko? 2500, szanowny Cianfanelli. Pan z numerkiem 17... Pana z numerkiem 17 chwyciło nagle pod ramiona dwóch krzepkich zbirów, którzy niepostrzeżenie weszli na salę. Jarosław Huerte, zwany Szpikulcem, wycedził trzeci zbir, tkając pojmanego pałką w pierś. Najemny morderca ścigany listem gończym. Jesteś aresztowany. Wyprowadzić. 3000! Wrzasnął Jarosław Huerte, zwany Szpikulcem, wymachując paletką z numerem 17, którą wciąż dzierżył w dłoni. 3000! Przykro mi, powiedział chłodno Abner de Navarrete. Regulamin. Aresztowanie licytującego anuluje jego ofertę. Ważna oferta to 2500, szanowny Cianfanelli. Kto da więcej? 2600, hrabia Horwat. To wszystko? 2700, pan w masce. 3000, szanowny Cianfanelli. Nie widzę dalszych ofert. 4000. Ach, szanowny Molnar Giancardi. Brawo, brawo. 4000 koron. Czy ktoś da więcej? Chciałem dla syna, warchnął Nino Cianfanelli. A ty przecież same córki masz, Molnar. Po co ci te miecze? Ale niech, cóż, niech ci będzie. Ustąpię. Miecze sprzedane, oznajmił de Navarrete. Szanownemu panu Molnarowi Giancardiemu za 4000 koron. Kontynuujemy, szanowne panie, szanowni panowie. Lot numer 11. Płaszcz z futra małpiego. Nikefor Mus, radosny, wyszczerzony jak bóbr, klepnął Anteę Deris w łopatkę. Silnie. Antea ostatkiem woli powstrzymała się od dania mu w mordę. Wychodzimy, syknęła. A pieniądze? Po zakończeniu aukcji i załatwieniu formalności. To potrwa. Lekceważąc burczenie Musa, Antea ruszyła ku drzwiom. Podrażnił ją czyjś wzrok. Spojrzała ukradkiem. Kobieta, czarnowłasa, odziana w czerni biel, z obsydianową gwiazdą na dekolcie. Poczuła dreszcz. No to oczywiście nie ma żadnych wątpliwości. Doskonale wiemy, kim jest ta kobieta. No później jeszcze mamy moment wypłaty pieniędzy. Dowiadujemy się tutaj czegoś ciekawego o właśnie Antei. Do wypłaty jest 3336 koron, oznajmił klerk. Po pobraniu prowizji banku wynoszącej 1%. Borsody 15, bank 1, zawarczał Nikefor Mus. Od wszystkiego by procent dobrali. Złodziej na złodzieju. Dawać forsę. Jedną chwilę, powstrzymała go Antea. Wpierw załatwimy nasze sprawy, twoje i moje. Prowizja należy się i mnie. 400 koron. Ale, rozdarł się Mus, przyciągając spojrzenia innych klerków i klientów banku. Jakie 400? Od brosadych dostałem ledwie 3000 z groszami. Zgodnie z umową należy mi się 10% wyniku aukcji. Koszty są twoją sprawą i tylko ciebie obciążają. Co ty mi tu? Antea Deris spojrzała na niego. Wystarczyło. Między Anteą a jej ojcem nie było dużego podobieństwa. Ale spojrzeć umiała Antea identycznie jak ojciec, jak Pajeral Prat. Mus skurczył się pod spojrzeniem. No, Anteę jeszcze zresztą spotkamy pod sam koniec. Natomiast widzimy mniej więcej, jak to wszystko przebiegało i trudno powiedzieć, czy to cała kradzież, czy ktoś zlecił tu kradzież Musowi. No, jeśli ktoś, to by było to najprawdopodobniej Antea, czy po prostu Mus skorzystał z okazji, żeby się dorobić. Ale wiele szczęścia mu te pieniądze nie przyszły. Najpierw jednak jeszcze mamy rozmowę Molnara z Yennefer i tutaj taki ciekawy pasus. Jasne, miecze Wiedźmina jak mniemam zabierzesz od razu. One przecież są dla niego wszystkim, dokończyła Yennefer. Związany jest z nimi przeznaczeniem. Wiem, a jakże? Mówił mi. A ja nawet zaczynałam wierzyć. Nie, Molnar, nie zabiorę dziś tych mieczy. Niech zostaną w depozycie. Wkrótce przyślę po nie kogoś upełnomocnionego. Opuszczam Nowigrad jeszcze dziś. Tutaj jest takie dwie rzeczy. Oczywiście wiemy, że taki był modus operandi działania Yennefer, że potajemnie wspierała Geralta. Na przykład też mówiła Molnarowi, żeby zawyżała zlecenia, żeby dostawał więcej pieniędzy za zlecenia, jakich się podejmuje. No tutaj odzyskuje dla niego mieczy, ale to bardzo ciekawe są te słowa o tym, że jest związany z mieczami przeznaczeniem. No,
nigdy wcześniej czegoś takiego nie słyszałem, no chyba, żeby uznać, że skoro przeznaczeniem jest zabijać potwory, no to musi mieć do tego miecze. No, trochę dziwne stwierdzenie. Ale w sumie tak patrząc trochę z przymrużeniem oka, to w sezonie Bushu miecze pełnią taką trochę, taki trochę surogat Ciri, ponieważ tutaj nie przybywa pół świata dla Ciri, tylko dla mieczy. No i jeszcze, jak wspominałem o niespodziance, jaką dla Musa przygotowała Yennefer. Masz zakaz wstępu, powiedział Wykidaiło Tarp. Dobrze o tym wiesz. Odstąp od schodów. A to widziałeś, chamie? Nikefor Mus począsnął i zaprzęczał pękatym trzosem. Widzieli w życiu tyle złota naraz? Precz z drogi, bo tu pan idzie, bogaty pan. Nastąp się, wieśniaku. Wpuść go, Tarp. Z wnętrza Austerii wyłonił się Febus Ravenga. Nie chcę tu hałasów, goście się niepokoją. A ty bacz, raz mnie oszukałeś, drugiego razu nie będzie. Lepiej, żebyś tym razem miał czym zapłacić, Mus. Pan Mus, urzędnik odepchnął Tarpa. Pan, bacz, do kogo mówisz, karczmarzu. Wina, zakrzyknął rozpierając się za stołem. Najdroższego, jakie macie. Najdroższe, odważył się Maitre, kosztuje 60 koron. O, i tu mamy swoją drogą też trochę wiemy, dowiadujemy się o wartości pieniądza, bo skoro najdroższe wino kosztuje 60 koron, no to faktycznie Mus zarobił za to wszystko prawdziwy majątek. A przynajmniej wydawało mu się, że zarobił. Stać mnie, dawać cały dzban, migiem. Ciszej, upomniał Ravenga. Ciszej, Mus. Nie uciszaj mnie, wydrwi groszu, oszuście, parweniuszu. Kim ty jesteś, by mnie uciszać? Szyld pozłacany, ale wciąż łajno na cholewkach. A gówno zawsze będzie gównem. Popatrz no tu. Widziałeś tu w życiu tyle złota naraz? Widziałeś? Nikefor Mus sięgnął do trzosa, wyciągnął garść złotych monet i zamaszyście rzucił je na stół. Monety rozbryzgnęły się w brunatną maś. Dookoła rozszedł się potworny smród ekskrementów. Goście Austerii Natura Rerum zerwali się z miejsc, pobiegli do wyjścia, krztusząc się i zakrywając nosy serwetkami. Maitre zgiął się w wymiotnym odruchu. Ktoś krzyknął, ktoś zaklął. Febus Ravenga ani drgnął. Stał niczym posąg, skrzyżowawszy ręce na piersi. Mus osłupiały, potrząsnął głową, wybołyszył i przetarł oczy, gapiąc się na cuchnącą kupę na obrusie. Wreszcie ocknął się, sięgnął do trzosa. Wyciągnął rękę pełną gęstej mazi. Masz rację, Mus, przemówił lodowatym głosem Febus Ravenga. Gówno zawsze będzie gównem. Na podwórze z nim. No i tu później jest oczywiście ta scena, gdy jest topiony w szambie. No cóż, Yennefer wiemy, że może być dość mściwa. No inna sprawa, że akurat Mus tutaj zasłużył na karę. To by było na tyle dzisiaj. Tu sporo było cytatów, jak to ogólnie jest, no ale nie mam tu jakiś specjalnie skomplikowanych treści, natomiast powiedzmy, że tu było sporo fajnych fragmentów. Za tydzień dowiemy się, że sprawa z Degrelundy jeszcze nie jest załatwiona i pewna znajoma osoba dostarczy Geraltowi istotnych informacji o miejscu jego pobytu. Do usłyszenia. Cześć.